Drodzy bracia i siostry, cieszę się, że możemy się po raz drugi spotkać w naszej społeczności dwudniowej. Dzisiaj dwoma wykładami usłyszę, jak Bart zapowiedział, ale jednym tematem, czyli będzie dwuczęściowy tenże temat. Przed przerwą wyciągniemy z tego tematu lekcje bardziej etyczne, a po przerwie bardziej historyczne. Czyli druga część będzie znowu podobna troszeczkę do wczorajszego, chociaż nie jest to Eliasz tym razem. Jest to inna postać, która posłuży nam w części pierwszej za przykład pewnych rzeczy etycznych, a w części drugiej zobaczymy, co ta historia tej osoby oznacza. Tytuł wykładu jest bardzo zagadkowy, specjalnie tak go sformułowałem, żeby pobudzić ciekawość słuchaczy, chociaż przez pierwsze minuty wykładu, żeby pomyśleli, o kim to może być mowa. Temat będzie się nazywał Zły człowiek bojący się Boga. Dosyć zagadkowe i, prawda, sprzeczne z pozoru stwierdzenie, bo jeśli zły człowiek, to dlaczego bał się Boga? A jak bał się Boga, to chyba nie powinien być taki zły. A jednak był zły i bał się Boga. Także zły człowiek bojący się Boga to nasz temat na cały dzisiejszy dzień. Nie wiem, czy już wiemy, kim ten zły człowiek był. Jest to postać Starego Testamentu, która nie należy tutaj do tych najbardziej znanych, ale przy okazji Izraela dosyć wyraźnie się pojawia. I jak zauważyłem zwykle z rozmową na temat tego wykładu po jego wypowiedzeniu, to właśnie pewien fragment z tą osobą związany jest nam zwykle jakiś nieznany, umyka, chociaż jest zapisany i w Starym Testamencie, jest o tym mowa w Nowym Testamencie. Zwykle nawet jak wiemy o niej coś, to nie wiemy tego najgorszego o niej. Jakoś to gdzieś jest zakryte, zauważyłem dla większości braci, także tym bardziej taki temat powinien być ciekawy, bo poznamy pewne fakty z tą osobą związane. Nauczymy się na jej przykładzie, co też ona złego robiła, co nam by się przydało, żeby unikać, a później zobaczymy historię. To w części drugiej, z tym, że tą część drugą będę prawdopodobnie chciał rozpocząć jeszcze teraz przed przerwą, bo chciałbym, żeby drugi wykład był dłuższy niż pierwszy, więc w części pierwszej zaczniemy także omawiać poza figurę tejże historii. No nie będę nikogo pytał, prawda, czy już wiedzą ten bracia, jaka ta osoba Starego Testamentu była zła, ale bała się Boga. Znowu jakieś problemy ze wstępem. Dobra, tak. Technika niby za taka zaawansowana, ale zawsze coś tam nie działa. Więc tą osobą ze Starego Testamentu, którą będziemy się zajmowali dzisiaj, złym człowiekiem bojącym się Boga, jest Balaam. Balaam. Taka zagadkowa postać Starego Testamentu, mieszkał sobie w Aram w Mezopotamii. Mamy o nim informację w 4 Mojżeszowej, 23 rozdziale. Wiersz 7, różne zakładki wypadają. Wiersz 7, 23, a wiersz 7 4 Mojżeszowej. Możemy o nim poczytać. A tak zaczął przypowieść swoją i rzekł, oczywiście ten Balaam, z Aram przywiódł mnie Bala, król moabski, z gór wschodniej mówiąc, przyjdź, przypinaj mi Jakuba, a przyjdź złożyć Izraelowi. Z Aram przywiódł mnie Balak. Potem 5 Mojżeszowa, a rozdział 23, wiersz 4, również o nim mówi. Dlatego, że wam nie zabierali z chlebem ani z wodą w drodze, gdyście szli z Egiptu, a że najęli za zapłatę przeciw tobie Balama, syna Beorowego, z Pegor z Mezopotamii Syryjskiej, aby cię przeklinał. To było położone nad rzeką Eufrat. Wcześniej w tym samym miejscu mieszkał Abraham, zanim wybrał się do Kanaanu. Człowiek ten, Balaam, był uznawany za wyrocznie tam, gdzie mieszkał, ponieważ jego słowa, czy na dobre wypowiedziane, czy na złe, zwykle się sprawdzały. Jest to dowodem na to, że Bóg, zanim uznał Izraela jako naród jeden cały, uznawał w pewnym stopniu pewne jednostki, które pozostawały w nim w zgodzie. Ludzie wiary, wiemy, że uznawał Abrahama jako jednostkę, wiemy, że uznawał Joba, Melchizedeka, no i także uznawał naszego Balaama, bo był uznawany za wyrocznie w tym miejscu, gdzie mieszkał, więc to się z niego nie wzięło. I Balak, król Moabu, tu nie mylmy tych dwóch imion, prawda? Balaam to ten właśnie prorok, zły człowiek bojący się Boga, a Balak to król Moabu, który wezwał Balaama na pomoc, żeby coś mu z Izraelem pomógł dokonać. I Balak tylko dlatego zwrócił się do Balaama z tą ofertą, ponieważ wiedział, że Balaam dużo może. Dużo może, bo miał dobrą reputację. Najwięcej informacji o tejże postaci mamy w 4 Mojżeszowej, rozdziały 22 do 24. Nie będę ich teraz czytał, bo za dużo trzy rozdziały, a tam jest zapisana historia, jak Izrael wchodzi z Egiptu i ta cała, prawda, Przygoda ją tylko streszczę, żeby przypomnieć, o co tam chodziło. Potem i tak do niektórych fragmentów tych trzech rozdziałów zajrzymy, kiedy będziemy chcieli zbadać, co ta historia ilustruje nam na później, na tych Ewangelii. Także w tych czterech rozdziałach, tak? 22 do 24, 4 Mojżeszowej, mam opisane wyjście Izraela z Egiptu, jego zwycięski marsz, prawda, bo Pan był z nimi, lęk Moabitów, Madianitów przed nimi, co też będzie, prawda, no bo skoro tak idą pochodem zwycięskim, tak dojdą do nas, myśleli sobie Moabczycy, to zniszczą nas tak jak poprzednio wszystkich innych. Wobec tego szukają ratunku. I wtedy wzywają Balama na pomoc, żeby przyszedł i przeklął Izraela. Przychodzą do Balama, Balam pyta Boga o jego wolę w tym względzie, jak wiemy, robi to w nocy. Bóg mu mówi oczywiście, żeby nie szedł z nimi i tego nie czynił. Taką odpowiedź też udziela rano delegacji i oni odchodzą do Balaka, która ma z tą informacją. No ale Balak nie daje za wygraną, wysyła drugą delegację po pewnym czasie z wyższą rangą urzędników, jeszcze większą nagrodą dla Balama. Balam niby znowu mówi, że nie pójdzie, ale jednak mówi, że pomyśli w nocy jeszcze, popyta Boga i rano im znowu powie. No i rano w nocy, jak wiemy, pytanie drugie zadaje i Bóg zezwala mu na pójście. No i w końcu wyruszają razem, tak? On wyjeżdża na oślicę, jak pamiętamy. Ta oślica jest blokowana trzykrotnie przez anioła w czasie podróży. Dochodzi do złorzeczenia na oślicę, do bicia oślicy przez Balama, to ona, wiemy, przemawia ludzkim głosem, pyta, dlaczego ją tak traktuje. No i po tej przygodzie znowu jednak skoncentrowana jest podróż, dociera na miejsce przeznaczenia, tam każe budować ołtarze, złożyć ofiary na nich i przystępuje do przyginania Izraela trzykrotnego, które zamienia się oczywiście w błogosławieństwo, bo nie mógł innego nic powiedzieć, niż Pan mu włożył. Taka jest ta historia. Żeby ją w skrócie przypomnieć. I teraz z niej chcielibyśmy wyciągnąć pewne etyczne lekcje, żeby w naszych tych czterech wykładach, które mamy w ciągu tych dwóch dni, także jakiś był wykład o wydźwięku etycznym, bo to jest w naszym życiu codziennym nam najbardziej potrzebne, bardziej może potrzebne niż zrozumienie typu i antytypu historii Balama. Ale typ i antytyp historii Balama jest też przydatny, także zrobimy i to, i to. Ja tutaj tak selekcję zatytułowałem, dałem takie do tej historii, z której można wyciągnąć pewne korzystne lekcje, dałem pewne tytuły. One będą zwykle chyba na nie się zaczynały, no nie zawsze, czasami na nie, czasami na tak. Czyli czego nie róbmy, patrząc na przykład Balama i znowu co róbmy, patrząc na przykład Balama. I z tego możemy wyciągnąć pożyteczne lekcje, myślę, dla nas wszystkich. I pierwszą, jaką sformułowałem tutaj na podstawie jego historii, to nie bądźmy ludźmi dwoistego umysłu. Nie bądźmy ludźmi dwoistego umysłu. Balam chciał być prorokiem Pana i chciał mówić w jego imieniu. Był taką prorocją, miał wielkie uznanie. Ale pożądał także tego, co świat obecny ma do zaoferowania, zaszczytów tego świata. Tak, tej mamony, co Biblia nazywa mamoną. Miał do wyboru dwie rzeczy, Boga lub mamonę. Nie chciał wybrać ani jednej, ani drugiej, tylko jednocześnie obydwie. To jest niemożliwe. Lepiej wybrać nawet mamonę, niż wybrać Boga i mamonę, bo to się nie da pogodzić. O tym mamy zresztą ostrzeżenie. I letniego stanu Pan nie lubi, prawda? Stan zimny bądź stan gorący. Stan letni to jest stan, który chce mieć Boga i mamonę jednocześnie, a oni są tak sobie przeciwni, że jednocześnie tych dwóch rzeczy mieć nie można. Nie można mieć tego, co jest wzajemnie wykluczające się. Odwołam się do tego, co nasz Pan powiedział u Łukasza w 16 rozdziale. Najpierw wiersz 13. Żaden sługa nie może dwóm Panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego miłował, albo się jednego będzie trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. I wiersz 9, wrócimy teraz do przodu. A ja wam powiadam, czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, aby gdy ustaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytków. Ten tekst jest taki też dziwnie oddany i niektórzy nie wiedzą, jak to można sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości czynić. Lepiej byłoby, gdyby ten tekst był oddany nie tyle czyńcie sobie przyjaciół z mamony niesprawiedliwości, co przy pomocy mamony niesprawiedliwości. Bo nasz Pan powiedział, że z mamony niesprawiedliwości, czyli z tych rzeczy tego świata, a więc pieniędzy, wpływu, waszej reputacji, związków, kontaktów społecznych, towarzyskich, prawda, zawodowych, cokolwiek tam nie macie w tymże świecie, w związku z waszym życiem jako normalni ludzie, to przy pomocy tego czyńcie sobie przyjaciół. Z kogo? Z Boga i z Chrystusa. Czyli używajcie rzeczy tego świata, którymi innymi słowy jesteśmy szafarzami, to można przełożyć na naukę o tym, że jesteśmy szafarzami naszych dóbr. Mamy i tak używać wszystko, co mamy z tego świata, to jest właśnie ta rzeczy tego świata, co nazywane są mamoną w Biblii, aby Bóg i Chrystus stali się naszymi przyjaciółmi. Tak? Ale mamy sobie czynić przyjaciół z Boga i Chrystusa przy pomocy mamony niesprawiedliwości przez odpowiednie używanie do rzeczy tego świata, które są w naszym posiadaniu i w naszym zasięgu, aby gdy ustaniecie, mówi Pan, czyli gdy umrzecie, dokończycie swojego wieku ziemskiego, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto? No Bóg z Chrystusem, do wiecznych przybytków, do wiecznego życia w takiej klasie ludu Bożego, w jakiej będziemy mieli przywilej być, choćby w klasie restytucyjnej, prawda? W ostatecznym wyrachunku, ale wiemy, że wieku Ewangelii są też i wyższe klasy wybierane niż klasa restytucyjna. Ale nasz Pan tutaj dał zalecenie, aby przy pomocy rzeczy tego świata, które mamy, a których jesteśmy tylko szafarzami, żeby używać je tak, aby oni to zaaprobowali. I to jest to samo, co w innym miejscu Mary mówi o tym, że musimy być wiernymi szafarzami. Tutaj Pan powiedział to w sposób taki bardziej zagadkowy, on tak często lubiał o rzeczach takich oczywistych, prawda, mówić w sposób bardziej ukryty, to był jego styl. Czyli to samo dotyczyło Balama. Przy pomocy mamony niesprawiedliwości miał sobie czynić przyjaciół z Boga i Chrystusa. Niemniej jednak on nie chciał. On chciał być dobrze i z Bogiem Chrystusem, prawda? I jest dobrze z mamoną. Zawsze oczywiście to oznacza, że wtedy, kiedy mamy konflikt między jedną, drugą, a rzeczą drugą, między Bogiem a tą mamoną, czyli rzeczami tego świata, musimy wybrać stronę Boga, a nie stronę mamony. Bo to nie zawsze, żeby się mamony pozbyć, no bo musimy mieć coś do życia. Więc Pan tutaj nie mówi, żeby się tego pozbyć, tylko czyni sobie przy pomocy tejże mamony przyjaciół z Boga i Chrystusa. A więc to ma być na drugim miejscu zawsze. A więc w razie konfliktu, no to musi wybierać Bóg, bo on jest tym numer jeden, nie możemy służyć jednemu i temu. Bo często interesy tych dwóch rzeczy będą sprzeczne. I wtedy, jeżeli będą one równoważne w naszym życiu, no to co będziemy rozdarci? Między Bogiem, a między mamoną. Musi być hierarchia, inaczej nie będziemy w razie konfliktu mogli wybrać tego jednego. Więc albo niech będzie mamona na pierwszym miejscu, a Bóg na drugim, albo odwrotnie. Ale nie egzekwo, jak to się w meczach piłkarskich dzieje, bo remis tutaj jest bardzo szkodliwy. Prowadzi do stanu letniości, zobojętnienia, który jest stanem nielubianym, nieuznawanym przez Boga. Wiemy o tym sami. Trzeba innymi słowy, dokonać wyboru. Do czego nie był zdolny nasz Balaam. Chciał być to i to. Brazuser w swojej strażnicy napisał, że albo wybierzmy Boga, poświęcimy się Mu i jak gdyby całą parą tutaj w tym kierunku dążmy, albo zapomnijmy o tym i idźmy za światem i stańmy się milionerami. Czyli znowu pełne zaangażowanie w rzeczy świeckie i bądźmy milionerami tego świata. A nie tak, prawda? Więc albo jedno, albo drugie. Takie mocne stwierdzenie pana Lucella, ale rzeczywiście jest to zgodne z duchem Ewangelii, gdzie albo jesteśmy zaangażowani w pełni w rzeczy jedne, albo w drugie. Albo jesteśmy gorący dla Boga, albo gorący dla mamony. Bo jak mówił Jakub, mąż umysłu dwoistego jest jaki? Niestateczny na wszystkich swoich drogach. Tak jak Balaam, niestateczny na swoich drogach. I tak my takimi niestatecznymi jesteśmy, jak jesteśmy ludźmi dwoistego umysłu. Rozdarci między dwie rzeczy, które są dla nas jak gdyby równie ważne. Tak samo jak każda inna osoba, która by chciała dwóch zadowolić, tak sobie mamy tych dwóch panów, no to wiadomo, że w razie, dopóki tak długo, jak długo ci panowie nie chcą czegoś przeciwnego, to jeszcze można to ich obydwu zadowolić. Ale przyjdzie moment, a w przypadku dwóch panów o sprzecznych interesach, na pewno takie momenty przyjdą mi to bardzo szybko, wtedy jest problem. Żaden pan nie jest nas zadowolony. Nie robimy kariery ani milionerskiej w świecie, ani u Boga. I tak sprawy tracimy wszyscy. Traci Bóg, traci mamona, której nie udaje nam się zrobić w dużym stopniu, tracimy my sami. Więc nie bądźmy ludźmi dwoistego umysłu. Opowiedzmy się za jedną z tych dwóch rzeczy. Oczywiście dla ludu Bożego lepiej się wypowiedzieć za po stronie Boga, ale niemniej jednak, gdyby ktoś miał wątpliwości, to niech nie będzie rozdarty między dwie rzeczy, bo to i tak nic mu nie da. Nie będzie miało ani pożytku z jednego, ani z drugiego. To była pierwsza lekcja. Nie bądźmy ludźmi dwoistego umysłu przykładu Balaama. Drugą zatytułowałem Nie kuśmy Boga. Nie kuśmy Boga, bo On tak właśnie czynił. Nam się też to zdarza. Gdzie to widać kuszenie Boga u Balaama? On znał wolę Boga, można powiedzieć od razu powinien ją znać. No ale załóżmy, można go zrozumieć, że gdy przybyła pierwsza delegacja z ofertą przepierania Izraela za pewną zapłatę, on nie wiedział co począć, więc pytał Boga w nocy. Miał prawo. Ale po informacji, prawda, Boga, odpowiedzi Boga w nocy, że ma tego nie robić, powinien już wiedzieć, jaka jest wola naszego Pana. Ale gdy przybyła druga delegacja, to co? Niby mówi, że nie, bo dawniej powiedział, że nie, ale mówi w nocy popytam Pana. Czyli zna odpowiedź Boga w danym temacie, ale udaje, że jej nie zna. Pyta znowu. Dlaczego pyta? Bo odpowiedź Boga go nie zadowalała. Jego stary człowiek, cielesność, chciała innej odpowiedzi. Wobec tego pyta po raz drugi. Gdyby wstydnie było dla Pana miejsce, dla tego miejsca, byłby pytał po niej trzeci, czwarty i piąty. To już nieważne ile razy. Jak przypomnę, że drugim razem o to samo, to wiadomo, że możemy zrobić to po raz trzeci, piąty i dziesiąty. Czyli podobnie nam się to zdarza. zdając wolę Pana w takiej czy innej kwestii, często udajemy, że jej nie znamy, że nie wiemy, ponieważ nam nie odpowiada. Oczywiście nam, naszej cielesności, naszemu staremu Adamowi nie odpowiada. I pytamy się, pytamy, dochodzimy, udajemy, że ta sprawa jest wciąż otwarta, ignorujemy na przykład jasne stwierdzenia biblijne na ten temat, czy stwierdzenia literatury prawdy, czy może odpowiedzi braci, których już może na ten temat pytaliśmy, bo ich odpowiedzi nam nie odpowiadają. Chcielibyśmy innej odpowiedzi od nich. Wobec tego pytamy jeszcze jednego brata, potem jeszcze jednego, może jakąś kolejną siostrę i kolejną siostrę, potem znowu jakiegoś brata, aż trafimy na kogoś, kto nam powie tak, jak nam się wydaje, że jest dobrze. Bo stary człowiek jest niezadowolony, wobec tego chciałby jeszcze kolejne osoby, które by go poprą. Kogoś, kto by go poparł w jego punkcie widzenia. Tak jak przypomina mi się znowu pewna siostra ze strażnicy, o której brat Rusel wspomniał, żeby miała do braci prośbę. Prośba jej brzmiała tak, żeby oni modlili się do Boga, żeby wolą Boga było, żeby ona wyszła za mąż. Więc zaplanowała sobie, że koniecznie to chce, nie wiedziała, co Bóg na ten temat sądzi, no ale mogła to przecież w jakiś sposób załatwić. I gdyby miała pytać braci, co ma zrobić, to pewnie by pytała tylu braci, aż w końcu ktoś powiedział, tak, siostro, wyjdź za mąż. Nie wiem dlaczego, nie wiem, czy to była ta siostra, czy młoda, czy starsza, czy miała męża, czy nie miała, no ale gdyby chciała wyjść za mąż, a jak najwyraźniej miała jakieś trudności z tym, prawda? I myślała, że bracia u Boga to załatwią, że jednak, żeby on taką wolę miał wtedy, jak Boga już przyciągnie, to on się włączy i pomoże. Gdy Bóg widzi, że my, znając jego odpowiedź, bo on jej coś nam udzielił, albo wie o tym, że ona jest nam udzielona, ale my nie chcemy jej przyjąć właśnie z powodu cielesności, bo się nam nie podoba taka odpowiedź i mamy jakieś tu inne zdanie na ten temat i chcielibyśmy inną, to albo inną odpowiedź, to Bóg widząc nasze ciągłe, prawda, udawanie, że nie znamy odpowiedzi, ciągłe szukanie czegoś, co nam bardziej będzie odpowiadało, co nas bardziej zadowoli, to może czasami zrobić to samo, co zrobić z Balaamem. Za drugim pytaniem kazał mu iść, prawda? Oczywiście Bóg zdanie nie zmienił. To w historii pokazana jest również niby zmiana, że u Boga nie ma zmiany, prawda? To z powodu jego dopytywania się ciągłego Bóg dozwolił, no i z powodu poza figury, bo poza figurę taka sytuacja właśnie miała miejsce, to jest też, bo o tym będziemy mówili za jakiś czas. Ale w naszym życiu, gdy tak dopominamy się często tego, aby nasze zdanie było respektowane, abyśmy jednak postawili na swoim i szukamy takiej odpowiedzi, która by nas zadowalała, Bóg często daje nam to, czego chcemy, wbrew niemu, wbrew naszym duchowym najlepszym interesom, ale skutki tego są wtedy oczywiście opłakane. Skutki są takie, jak mówi psalm 106, a wiersz 15. Możemy tam przeczytać takie sformułowanie, 106, a 15. To jest mowa o Żydach, gdy narzekali na to, co im Pan przygotowywał, prawda, a chcieli czegoś innego. I dał im, czego żądali, i to właśnie tutaj znowu przekład gdański nie najlepiej ten krzyżówkę tłumaczy, powinno być, dał im, czego żądali, lecz pustką, albo nawet dosłownie chudością napełnił ich duszę. Zrozumiemy teraz stwierdzenie tego tekstu. Dał im, czego żądali, wbrew niemu, wbrew temu, co Bóg im dawał, bo się tak gorąco dopominali, tak bardzo tego chcieli, czasami tak, jak my chcemy, to Bóg nam daje to, czego żądamy, ale efektem tego jest pustka albo chudość do naszej duszy, czyli duchowa choroba, która przychodzi jako efekt żądania czegoś, czego Bóg nie chciał dla nas, ale na to w końcu zezwala, gdy my tak musimy, tego pragniemy i nie chcemy zadowolić się tym, co od niego otrzymujemy. Pustka albo chudość, jak to dosłownie mówi w tym planie, napełnia nasze dusze, duchowa choroba, która jest konsekwencją takiego upartego domagania się czegoś, co nasza cielesność chce, a to Bóg raczej dla nas nie przewidział jako najlepsze. No i wtedy jest problem. Duchowa choroba jest możliwe wyjście z tego, ale wiadomo, że zawsze to jest i cierpienie, i dłuższy okres czasu, i zawsze jest szansa, że można z takiej choroby już nie wyjść. Więc lepiej z takiej choroby nie popadać, tak jak nie chcielibyśmy z cielesem popadać, bo wiadomo, że to oznacza cierpienie i ryzyko, a jak poważna choroba, można też się nie wyleczyć. To była lekcja druga, jaką w historii Balaama chciałem uwagę zwrócić. Przejdźmy do trzeciej. Nie zachowujmy tylko form pobożności. Nie zachowujmy tylko form pobożności, bo taką formę pobożności chciał zachować Balaam. W którym miejscu? Pomimo tego, że Balaam postępował niezgodnie z wolą Boga. Pytał go dwa razy i w końcu wyruszył. Potem jeszcze przygoda z oślicą pokazała, że jednak Bóg nie życzy sobie, żeby szedł. Szedł dalej. Ciągle mu się zdawało, że ma przyzwolenie ze strony Boga. Ale że doszedł na miejsce, to pomimo tego, że cała ta impreza była niezgodna z wolą Boga, to co robi? Każe budować ołtarze i składa na nich ofiary. Po co? Żeby zachować formę i szal pobożności. Znowu coś, co nasz Pan w Ewangeliach piętnuje, mówiąc, że ustami się owszem przybliżają, ale serce ich jest daleko ode mnie. Tak samo i tutaj. Bo postępuje niezgodnie z wolą Boga, jego serce coraz dalsze od Boga, ale formę pobożności zachowuje. W końcu zostaje tylko u niego zewnętrzna forma, zewnętrzny kształt. Tak jak u większości nominalnych chrześcijan, zostaje tylko zewnętrzna forma, kształt. Nie ma tego wnętrza, tego środka, który byłby, który jest najważniejszy. Bo ta zewnętrzna forma może być nawet nieobecna. Możemy nie umieć jej stworzyć wokół nas, bo możemy nie jesteśmy, może nie jesteśmy tacy taktowni, tacy eleganccy, żeby stworzyć na zewnętrzne formy naszej pobożności, ale ważne, żeby ona była wewnątrz. Czyli nie zachowujmy form pobożności, nie udawajmy, że jesteśmy tak bardzo Bogu oddani, tak bardzo religijni, jeżeli nie dopływa to z wnętrza, jeżeli wewnątrz naszego życia postępujemy niezgodnie z tym, co Bóg by sobie chciał, bo wtedy znowu stajemy się podobni do faryzeuszy, zewnątrz, prawda, ładny kolor bieli, a w środku, jak to nasz Pan powiedział, coś nieprzyjemnego. Kolejna lekcja. Bądźmy wrażliwi na oddziaływanie Boga, bo nie jesteśmy często wrażliwi. Balaam też nie był wrażliwy. Bądźmy wrażliwi na oddziaływanie Boga. Bo Bóg nie pozwala nam od razu nam odejść. Bardzo długo nie pozwala nam odejść, ani zbaczać. On się, jak gdyby, dopomina, abyśmy realizowali to, co jest, jak gdyby, dla naszego interesu i naszym obowiązkiem w poświęceniu. Ale jak nie jesteśmy wrażliwi na to, co On opatrznościowo, czy w dowolny inny sposób chce nam powiedzieć, no to oczywiście on tego nie zrobi, no bo nie jesteśmy niewrażliwi, jesteśmy głusi na Jego wezwania. Balaam za pierwszym razem otrzymał, jak mówiliśmy, jasną odpowiedź, która powinna mu całkowicie wystarczyć. Zapytał drugi raz jednak, pomimo tego, mówiliśmy o tym, to była rzecz już niewłaściwa, zapytał drugi raz to samo. Ale potem, gdy wyruszył w drogę, Bóg udziela mu kolejnej lekcji. Tą kolejną lekcją jest to, co przytrafiło się jego oślicy i jemu na niej jadącemu. I teraz zauważmy, jaka lekcja z tego dla Balaama i dla nas. Co Bóg chciał przez to jemu pokazać i co może nam pokazać. Gdy on pytał Boga o zdanie, Bóg mu powiedział, no to zignorował. Pytał drugi raz i wydawało mu się, że utrzymał zgodę od Boga na to, żeby rozpocząć. Potem, gdy on już tą podróż realizuje, Bóg ani się pokazuje oślicy niewidoczne, jak wiemy, dla Balaama. Oślica widzi tego anioła i co robi oślica zwierzę? Nie idzie. Czyli chciał mu pokazać, że nawet oślica, zwierzę niższe od człowieka, nie będzie działała wbrew wyższej mocy. A człowiek, im bardziej inteligentny, który powinien być mądrzejszy od zwierzęcia, działa wbrew wyższej mocy. Mamy tutaj kolekcję i dla niego lekcja i dla nas wszystkich, że zwierzę, kiedy widzi anioła na drodze, to nie pójdzie, bo anioł przeszkadza. Człowiek, kiedy widzi Boga, który mówi mu, żeby tą drogą nie szedł, że nie jest to właściwa, nie, na to uwagi nie zwraca. Przed do przodu. Czyli degradacja człowieka doprowadza często nas do poziomu niższego niż zwierząt. Chociaż stworzył nas, jak mówi Psalm, o niewiele mniejszym od aniołów, to jednak dzięki degradacji często stajemy się na poziomie niższym od zwierząt. Zwierzęta nie pójdą wbrew wyższej mocy, ale człowiek samolubny, cielesny, nie zważający na Boga, idzie wbrew wyższej mocy, wbrew mocy Boga i nie zwraca na to uwagi. A u Żydów mamy wezwanie dziś, jeśli byście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. Ale często to nas też nie dotyczy i zachowujemy się jak właśnie Balaam, dla którego oślica była tutaj przykładem i nauczycielem w tym przypadku. Kolejna lekcja. Jako lud Boży bądźmy szczególnie uważni albo ostrożni. Dlaczego to mamy być szczególnie uważni, szczególnie ostrożni jako lud Boży? Bo szatan szczególnie poluje na nas. Nie na tych, którzy nie są ludem Bożym, tylko szczególnie poluje na lud Boży. Wszystkich innych chrześcijan, którzy nie są poświęceni, którzy tylko z imienia są Bogu, są chrześcijanami, on ma otakuje jako system, jako całą grupę. Oni z różnymi błędami systemowymi ują i ma z nimi spokój. Natomiast nami zajmuje się indywidualnie, każdym przypadkiem oddzielnie, dostosowując taktykę do takiego poziomu, żeby do nas mógł podejść i zbliżyć się. Dlatego ta szatanowi szczególnie zależy na ludzie Bożym. No pewnie jest także dlatego, że jak zniszczy dziecko Boże, to ma z tego przyjemność, ale to nie tylko tutaj jest rzecz najważniejsza. On wie, że jeżeli uda mu się dziecko Boże, a szczególnie jakby kiedy nowe stworzenia, to tym bardziej dziecko Boże nowego stworzenia na swoją stronę przeciągnąć, w jakiś sposób częściowy albo i całkowity najlepiej podać pod swoją kontrolę, to on potem przy pomocy takiego dziecka Bożego pod jego kontrolą się znajdującego może dokonać o wiele większego dzieła spustoszenia niż przy pomocy kogokolwiek innego. A dlaczego? bo takie dziecko Boże, albo byłe dziecko Boże, wie coś o Bogu, zna jego metody postępowania. Może być lepiej wykorzystane do zaszkodzenia w sprawie Bożej niż ktokolwiek inny. Myślimy, zobaczmy na przykładzie Balama. Albo może zanim powiem na przykładzie Balama, przykład jakiejś sieci. Wiem o tym, że dyrektorzy albo prezesie różnych firm, nawet jak się nie sprawdzają na swoim miejscu pracy z jakiegoś powodu, oni zwykle nie tracą stanowisk. Oni nadal są tymi dyrektorami, prezesami, tylko ich przenoszą czasami nawet na lepsze miejsca. Dlatego to firmy różne nie chcą pozbyć się swoich dyrektorów i prezesów. Jak się nie sprawdzają, oczywiście mówię wtedy. Nawet jak się nie sprawdzają, nie chcą się ich pozbyć. Ale powodem nie jest miłość do nich, że oni tak ich kochają i nie chcą im krzywdy zrobić. Główny powód jest oczywiście samolubny. Tenże dyrektor czy prezes danej firmy za dużo wie o firmie. On gdyby został zwolniony, gdy się nie sprawdza na miejscu swoim, to konkurencja go chętnie zatrudni za duże pieniądze. On będzie mógł do konkurencji przenieść wiele informacji o tej firmie, w której on sprawdzał trzy procesy, bo był jej szefem. Nie nawet jak się nie sprawdza, jest do niczego, to on zawsze w tej firmie będzie, może być spokojny. Także jak chcemy mieć dostatnie życie, to trzeba się dotknąć do dyrektora i potem nawet jak nie będziemy nieudacznikami, i tak nie będziemy na to tylko przynosić, bo nas nie wypuszczą ze swojej firmy i na pewno nie zwolnią. To taka dygresja, no ale oczywiście dla ludu Bożego trudno, prawda, żeby skupić uwagę na robienie znowu kariery i stać się dyrektorami, bo znowu to by było wybranie tego, o czym mówiłem w pierwszej lekcji, prawda, żebyśmy tego nie czynili, tej że mamony. Także większość z nas dyrektorami raczej nie jest. No i dobrze, bo rzeczy z tym związane są dla ludu Bożego niekorzystne, bo to trudno być uczciwym dyrektorem czy prezesem w dzisiejszym świecie. Ale właśnie to jest ten sam powód jest, dlatego Szalan bardzo, bardzo chętnie chce ująć pod swoją kontrolę dziecko Boże. I bardzo chętnie chciał Balama pozyskać, bo Balam znał boskie metody i byłby dla niego, gdyby wchodził pod jego sferę wpływu, wielce korzystnym kąskiem. Co takiego Balam wiedział, co mogło być pożyteczne? A no właśnie, Balam wiedział, że na nic się zda przeklinanie Izraela, jeżeli Bóg go mu błogosławi. No to wiecie, co to Balam może zrobić. Bóg błogosławi Izraelowi, Balam przyjdzie, będzie przeklinał, to się ośmieszy tylko. I co, Bóg będzie przewinał Izraela, dlatego że Balam tak powiedział? On wiedział, że nic wtedy to nie da, dlatego on cały czas mówił, że i tak nie będzie mógł tego wykonać, bo będzie to, co Pan włoży w jego usta, będzie mówił, bo przeklinanie nic nie zda na się, jeżeli Bóg chce błogosławić kogoś. Ale Balam wiedział, jako zający właśnie sposób postępowania Boga, że jeżeli chce Balak, Moab, zaszkodzić Izraelowi, to jedyne wyjście, to nie tam przeklinanie czy nie przeklinanie, bo to nic nie da, jedyne wyjście, zrobić coś, żeby doprowadzić Izraela do niewierności Bogu. I wtedy Bóg sam ich odrzuci. Ty nie pomyślał. I to jest właśnie najgorszy czyn Balama. I bracia często właśnie zauważyłem, nie wiedzą, że Balam to zrobił. To jest opisane i w Starym i Nowym Testamencie. Jego najgorszy czyn nie był to, że chciał, że był gotowy za zapłatą pójść i przeklinać. To też nieładnie on świadczyło, no ale to nie jest najgorsze. Najgorsze to, co on zrobił naprawdę. I on naprawdę doprowadził do niewierności Izraela i do poważnych kłopotów dla Izraela. Bo znał, że Bóg wtedy sam ich potępi i sam ich dorobieni gotowy odrzucić i to kosztowało tysiące istnień Izraelczyków z powodu rady, jaki Balam udzielił. A jaką radę on udzielił, mamy napisaną i w Starym Testamencie, i w Nowym. Gdzie najpierw? Weźmy stary, bo po kolei. 4 Mojżeszowa 31:16. Tam jest to, co najgorszego Balam zrobił. Nie te próby przeklinania, bo i tak mu nie wyszły. I on wiedział, że mu nie wyjdą, bo wiedział, że nie ma sensu. Ale wiedział, co ma sens. I takiej rady udzielił Moabczykom. 4 Mojżeszowa 31:16. Gdy wojska izraelskie poszły na, już po wszystkim, prawda, po tej całej przygodzie z Balamem i tak dalej, gdy wojska izraelskie poszły na walkę właśnie z Moabczykami, mieli wszystkich wybić, nie wybili. Przeprowadzili niewiasty i młode dzieci do obozu, jako zdobycz wojenną. No i Mojżesz jest bardzo na nich zły, prawda, rozgniewany. Dlaczego oni te niewiasty przychodzili z powrotem, mieli wszystkich wybić Moabczyków? I co mówi? Przecież teraz, gdzie to mówiłem? Gdzie jest 16. O, gdyż te są, te właśnie niewiasty, te panienki, które one przeprowadziły, gdyż te są, które synom izraelskim za radą Balamową dały przyczynę do przestępstwa przeciw Panu przebowowanie Segor, skąd przyszła plaga na zgromadzenie pańskie. Tu mamy takie ogólne stwierdzenie, że one, te kobiety moabskie, za radą Balamową dały przyczynę do przestępstwa przeciw Panu przybałwanie Segor. Zobaczmy, co mówi objawienie na ten temat. W objawieniu oczywiście nasz Pan o tym mówi. Rozdział 2, a wiersz 14. Objawienie 2:14. Ale mam nieco przeciwko Tobie, w jednym z poselstw do kościoła, iż tam masz tych, którzy trzymają naukę Balamową. Który co robił Balam? Uczył Balaka, aby wrzucił zgorszenie przed syny izraelskie, żeby jedli rzeczy bałwanom ofiarowane i przedeczeństwo podzieli. Wrzucił, że znowu uczył Balaka, Balaam uczył Balaka, uczył go, jak może doprowadzić do niewierności Izraela, gdy się nie udały te próby przewinania. Aby wrzucił zgorszenie przed syny izraelskie, żeby rzecz pierwsza jedli rzeczy bałwanom ofiarowane, rzecz druga przedeczeństwo podzieli. Co on powiedział, innymi słowy, jak mieli już stan na białym, co on powiedział temu Balakowi? Żeby kobiety moabskie udawały, że się zakochały w Żydach, mężczyznach izraelskich, żeby ich przez to wciągnęły w kult tejże Balce Gory, prawda? No i świateczeństwo z nimi, bo kulty pogańskie często polegają na świateczeństwie uprawianym jako ofiara dla bóstw. I tak też oni zrobili. To nie jest przypadkiem, chociaż następuje tutaj zmiana rozdziału, że w 4 Mojżeszowej natychmiast po rozdziale 24, który kończy te próby przepinania, bo rozdziały 22 do 24 to są te prawie cała podróż i te próby przepinania, a rozdział 25 w 4 Mojżeszowej zaczyna się tak. Czyli wiemy, że kiedyś nie było podziału na rozdziały i tutaj ten rozdział sprawia wrażenie, że o czymś innym mowa, a to nie jest o czym innym mowa. Kończy się rozdział 24, te próby przepinania i 24, 5 rozdział zaczyna się tak. Potem, gdy mieszkał Izrael, ale przy tym począł lud cudzołożyć z córkami moabskimi, za radą Balaama, które wzywały lud ku ofiarom bogów swoich, a jeden z lud kłaniał się bogom ich i przyłączył się Izrael do służby Balfegora. To, co potem Pan nie wypomina. Skąd się rozgniewał Pan bardzo na Izraela? O to chodziło Balaamowi. Że wtedy Pan do Mojżesza, zbierz wszystkie książęta z ludu, a każ im tych przestępców powieszać Panu przed słońcem, aby się odwrócił gniew obrzydliwości pańskiej od Izraela. I co Mojżesz mówi do sędziów? Zabijcie każdy z was męże swe, którzy się pospolitowali albo łączyli, prawda, mieli kontakt z Balfegora. A oto niektórych synów izraelskich przyszedł i przywiódł do braci swej madzianitkę przed oczyma Mojżeszowymi i przed oczyma wszystkiego zgromadzenia synów izraelskich. A oni płakali przed drzwiami namiotu zgromadzenia. To, gdy ujrzał Finees, syn Elazara, syna Arona kapłana, wpadłszy z pośrodku zgromadzenia, wziął oszczę w ręce swoje, a wszedłszy za onym mężem izraelskim do namiotu, przebił oboje męża izraelskiego i niewiastę przez żywot jej i odwrócona była plaga od synów izraelskich. A było tych, co pomagali oną plagą, 24 tysiące. Taka była cena, jaką zapłacili za to, że Balaam takiej rady udzielił Balakowi. Żeby kobiety moabskie, madianickie wciągały Izraelitów w tenże i nierząd, i kult pogański. I udało im się. Cena, jaką rzeczywiście nie podniosła, nie było odrzucenie na zawsze całego Izraela, to byłoby najlepsze dla Balaka i Balaama, ale ceną było 24 tysiące ludzi, którzy zginęli. Wszyscy ci, którzy dali się w to wciągać. Czyli jako lud Boży bądźmy szczególnie uważni. Z tego powodu, dla którego Balaam był łakomym kąskiem dla szatana, z tego samego powodu wszystkie nowe stworzenia dzieci Ewangelii były łakomym kąskiem dla szatana, teraz kiedy ich nie ma, to ci, którzy są ludem Bożym teraz, są łakomym kąskiem dla szatana. Bo przy pomocy nas, pod jego kontrolą, może dokonać o wiele większego spustoszenia niż przy pomocy kogokolwiek innego. Kolejna lekcja, jaką stąd chciałbym odkreślić, już ostatnia. Każdy kiedyś odpowie za swe czyny. Też o tym pamiętajmy, zanim pójdziemy na drogę własnego samolubstwa. Bo to się po prostu nie opłaca. Żaden biznesmen by nie zrobił czegoś, co się nie opłaca. A znam czasami dla tych biznesmeni słabi, prawda, że w duchowym wymiarze robimy rzeczy, które nam się absolutnie nie opłacają. Mamy korzyść krótką, a potem czasami bardzo długą, a w najgorszym wypadku i wieczną niekorzyść. Konsekwencja niewierności Izraela, którą tutaj już czytaliśmy z tego wiersza, rozdziału 25, była plaga, prawda? Powieszenie wszystkich tych, którzy mieli kontakt z Balfegora. Mówiliśmy 24 tysiące ludzi, wszyscy ci, którzy się na to dali skusić, wszyscy ci zginęli. Zamrzeć o tym książę tutaj w namiocie, o którym czytaliśmy, i madzianicka kozba, którą przeprowadził do tego namiotu, zostali zabici, prawda, w namiocie z oszczepem przez Finesa. Tutaj tak. Potem, to nie koniec tego. Potem Bóg polecał zniszczyć wszystkich madzianitów, którzy doprowadzili coś takiego do Żydów. I to polecenie wydane zostało w 4 Mojżeszowej 25 rozdziale, czyli niedaleko, tutaj gdzie jesteśmy, 25 rozdział, wiersze 16 do 18, rzekł Pan do Mojżesza, staw się nieprzyjacielem madzianitom, a pobijcie ich, ponieważ i oni stawili się wam nieprzyjaciółmi z zdradami swymi. I podeszli was przez Balfegora i przez Kozbę, córkę księcia madziańskiego, siostrę swą, która zabita jest w dzień kaźni dla bałwana tego. Wykonanie tejże pomsty na Madianitach w rozdziale 31, wiersze od 3 do 10, tylko zacznę. Wtedy rzekł Mojżesz do ludu, wybraćcie spośród siebie męże ku bitwie, aby szli przeciw Madianitom i wykonali oczyszczenie z winy Pana przed nimi, po tysiącu z każdego pokolenia, ze wszystkich pokoleń. I wyprawili po tysiącu z każdego i wysłał im Mojżesz i syny z nimi, Finesa, syna Eleazara, i trąby mieli, i bitwę wzięli z Madianitami i pobili wszystkie mężczyzny. Króle też madiańskie pobili, między innymi pobili, i mamy imiona tychże królów madiańskich, Ewiego, Rechema, Sura, Hura, Rebacha, pięciu królów madiańskich i Balama, samego Balama. Balam najprawdopodobniej, gdy udzieli tejże zdradliwej rady, został na miejscu, żeby zobaczyć, jak to wszystko będzie, to jak to się potoczy. No i tak się przyglądał i po nim sam śmierć. Także sam Balam został zabity razem z tymi królami madiańskimi, gdzie się zatrzymał, żeby zobaczyć, do czego ta jego rada doprowadzi, jak to Izrael się zachowa i co też Pan z nimi zrobi. Także w tym przypadku zostali ukarani, to natychmiast to wszyscy ci, którzy mieli co do sztuki i to wiele tysięcy, bo Żydów za 4 tysiące, plus jeszcze tenże książę jeden, a Madianitów nawet nie wiemy ilu, prawda? Wszyscy Madianici z wyjątkiem tych, którzy do obozu przeprowadzili, do nich wrócimy przy końcu w antycypie, bo oni przeprowadzili dzieweczki i małe dzieci do obozu jako zdobycz wojenną. Część z nich i tak zginęła później tam na polecenie Mojżesza. Czyli lekcja dla nas jest to, co mówiłem, prawda, że każdy kiedyś odpowie za swe czyny, albo mówiąc sformułowaniem biblijnym, wiedzcie, albo pamiętajcie, że grzech wasz znajdzie was. Czasami znajduje nas w tym życiu, lud Boży znajduje zawsze w tym życiu, świat ludzkości najczęściej nie znajduje w tym życiu, bo Bóg się z nimi nie interesuje, oni idą swoją drogą i będą odpowiadać za swoje czyny dopiero w wieku tysiąclecia. Bo z każdego próżnego słowa, prawda, ludzie zdadzą z niego liczbę w dzień sądy. A dzień sądy dla każdego jest kiedy indziej. Wiek Ewangelii dla ludu Bożego. A wiek tysiąclecia dla rodzaju ludzkiego, który nie jest ludem Bożym. Dlatego mam taki dziwny tekst, że grzechy niektórych ludzi uprzedzają na sąd i są wcześniej rozliczane, a u niektórych idą tam pisze poza, prawda, z tyłu, czyli za nim. Czyli, że niektórzy, lud pierwszy, to są niektórzy lud Boży, których grzechy są rozliczane w tym życiu. Dlaczego? Bo my jesteśmy już na jakiejś próbie. Prawda? Klasy najwyższe były na próbie życia i śmierci. My jeszcze nie na życia i śmierci, ale to na jakiejś próbie jesteśmy. Bóg jak nas próbuje i potem mamy zwyciężyć w klasie takiej czy innej, no to przecież musimy się zadeklarować. To się za nie musi stać, prawda? Dlatego Bóg nas rozlicza w tym życiu z naszych grzechów. W przypadku grzechów ludzkości, która nie jest w tej chwili na próbie, którą Bóg się nie zajmuje, bo nie są w stanie przymierza z Nim, oni będą mieli swoje grzechy rozliczone później. Ich grzechy idą z tyłu za nimi. Nasze idą przed nami, a w ich przypadku grzechy idą z tyłu za nimi, czyli wrócą do nich w wieku tysiąclecia i tam pod pręgierzem laski żelaznej będą musieli zdawać relację. Oczywiście nie w tym sensie, że Bóg im wyczyta, że widzicie to i teraz potępienie was spotyka, tylko w zależności od tego, jak to życie przeżyli, w jakim stopniu świadomie grzeszyli, tak sobie zaszkodzili charakterowi. Tym trudniej będzie im się podnosić pod laską żelazną, tym bardziej będą cierpieli, a dla niektórych z nich podniesienie się będzie niemożliwe. Także odpowiedzialność za to nie będzie w sensie wyroku, który Bóg im odczyta, no bo skoro nie są w tej chwili w przymierzu z Bogiem, to nie można im potem wyrzucić, że coś pogwałcili. Ale jeżeli grzeszą świadomie, a większość ludzi tak robi, zatwardzają swoje charaktery, zaprowadzają je do stanu twardego, który trzeba będzie skruszyć. A kuszenie nie będzie, o tak, dotknięciem różdżki, prawda, czarodziejskiej. Kuszenie będzie mozolną, ciężką pracą, żeby tego przestać robić. I wiemy, że niektórzy z nich będą mieli ogromne problemy. Czyli ogromna ilość cierpienia, jakie na siebie ściągają, a wiemy, że człowiek, jak na niego wchodzi cierpienie, nawet my, załóżmy, na nas wchodzi cierpienie, gdy Bóg nas karze za różne nasze złe rzeczy, to reakcja starego człowieka jest jaka? Niezadowolenie, gorycz, bunt nawet, a jak człowiek się buntuje, to sobie pogarsza tylko sytuację. Wtedy nie ma reformy. Jest bunt i ten bunt jak trwa zbyt długo, to jeszcze gorsze robi spustoszenie. Także o wiele lepiej jest nie grzeszyć i nie narażać się na kary. Tylko próbować się samemu trzymać, bo jak przychodzi kara, ona nie będzie przyjemna. Ona będzie miała tendencję wzbudzić w nas złe uczucia, które jeszcze bardziej nam utrudnią reformę. No ale jak przyjdą taka sytuacja, to tego Paweł zachęca, żebyśmy się sami sądzili, bo jak ktoś się sam sądzi, tego Bóg nie sądzi. Ale jak już nawet nas Bóg sądzi, bo tego nie robimy sami, to do naszej robi to korzyści. Więc przynajmniej wtedy nie zatwardzajmy się, nie rozgoryczajmy się, tylko czerpmy z tego korzyść, bo sobie tylko możemy sytuację utrudnić. Tak jakby uczeń w szkole, prawda, nie uczy się, nauczyciel mu wykazuje, że się nie uczy i go zmusza do tego, żeby się nauczył, to ten się jeszcze denerwuje, prawda, że ten go zmusił, coś mu zadał, jeszcze bardziej się buntuje, jeszcze bardziej się nie będzie uczył. No to jaki będzie jego koniec? To ma jeszcze mniejsze szanse, że zaliczy ten egzamin. Tyle lekcji etycznych z historii Balaama udało mi się wyciągnąć. Myślę, że ona jest dla nas korzystna, bo wiele rzeczy tutaj nam się przytrafia. Chociaż nie jesteśmy takimi prorokami, chociaż nikt nas nie zaprasza, żebyśmy kogoś przepinali, ale zasady, które zgłoszone były przez niego, mają zastosowanie uniwersalne. Do naszych drobnych, codziennych spraw nie musimy być żadnymi wielkimi prorokami, żeby móc popełnić grzech taki sam, jak zrobił Balaam, bo chodzi o zasady pewne. Tyle można powiedzieć na temat tejże historii w jej literze i z lekcji z niej wynikających. Teraz wtedy już do części drugiej, tak jak mówiłem, bo byłoby za wcześnie skończyć, byłoby w tym momencie skończyć, ale drugi zawsze jest krótszy, więc tak samo będzie i u nas. Więc ja już zacznę teraz część drugą. Zacznę ją cytatem ze strażnicy brata Russella. Brat Russell nie wiedział, jak tą historię rozwinąć dalej. Tamty paruzyjne nie podały zrozumienia, co ta historia oznacza i co z niej wynika dalej. Dlatego brat Russell w strażnikach napisał tylko co. Nasz uwielbiony odkupiciel w tym ostatnim poselstwie do kościoła, ma na myśli to do 7 zborów do więzienia, przepowiedział, że niektórzy z jego naśladowców będą naśladowali Balaama. I dla ziemskich korzyści będą kłaść na drodze braci kamienie obrażenia. Dowiadujemy się, że nierząd i fałszywy kult będą na wyższym poziomie od tego, który był powodem upadku cielesnego Izraela, tak jak wszystko w obecnej dyspensacji chrześcijańskiej jest antytypiczne. Tak zakończył brat Russell, nie wiedział, co to za antytyp, ale zakończył, że jest antytypiczny nierząd, antytypiczny fałszywy kult i zostawił go. I dopiero przyszły prawdy epifaniczne, brat Johnson, który ten temat podjął, poprowadził dalej. Oczywiście znowu nie ma tego nigdzie w jednym miejscu, to jest łapane z różnych półsłów, pojedynczych zdań, to i ówdzie. Także znowu to kosztowało bardzo dużo czasu, więcej niż teraz, kiedy będę musiał to wypowiedzieć, żeby to wszystko zebrać w jedną kupę, bo w jednym miejscu, w drugim miejscu, tu i mamy wspomniane, ale to też zauważam właśnie w literaturze prawdy. Nawet tematy nie wyjaśnione nigdzie w sposób całościowy. Ale wspomniane, tu aludzie, tam aludzie, nam odpowiedzieli na jakieś pytanie, coś powiedział. To jest tylko pokazanie kierunku, tak jak sobie z Eliaszem widzieliśmy, prawda? I Pan często przez swoje narzędzie pokazał, pozostawił kierunki. Oni albo nie mieli czasu, albo wtedy było to za wcześnie, żeby te szczegóły wszystkie zgłębiać, ale kierunki zostały przez nich wyznaczone. I teraz jak się idzie tymi kierunkami i wypełnia się to, czego nie ma do wypełnienia, okazuje się, że to wszystko pięknie, harmonijnie pasuje. To jest tylko dowodem spójności prawdy paruzyjnej i tyfanicznej. I ma jakiegoś szczególnego prowadzenia tychże sług, którzy nawet wtedy, kiedy nie podali całości praw, tylko pewne ramy, to gdy te ramy się wypełni treścią, to wszystko staje się idealnym, pięknym obrazem. Nasza historia ma trzech bohaterów, właściwie dwóch bohaterów, a jedno miejsce. Balak jest bohaterem. Balak w naszej historii to szatan. Król Moabu Balak to szatan. Balaam, tenże zły człowiek bojący się Boga, to ambitni wodzowie chrześcijaństwa, którzy podawali część prawdy, znali część prawdy, mieli częściowe uznanie od Boga, ale bardzo byli skłonni, podatni na korzyści materialne. I za cenę korzyści materialnych, które chcieli pozyskać, byli gotowi iść na kompromis z prawdą. Mówić półprawdy, przemilczywać prawdy, czasami jakieś niewinne kłamstwa, ale nic poważnego, bo nie byli jacyś wielcy ludzie, to byli właśnie ci ambitni ludzie wodzowie, którzy chcieli jednocześnie mieć to i to. Takich jest bardzo dużo. No i Moab to ten system tajemnicy nieprawości, system chory, który był postawą na przestrzeni wieków od chrześcijaństwa. To są nasi bohaterowie. Szatan, Balaam, czy szatan po nich posyła, szuka takich narzędzi, tych różnych ambitnych wodzów wśród rzekleru, którzy właśnie mówię, którzy chcieliby i Bogu służyć, i na takie jeszcze mieć korzyści materialne z tego płynące. Nasz obraz zaczyna się już w żniwie wieku żydowskiego i biegnie do przodu. Wiek Ewangelii. I zaczniemy sobie od początku. Ja będę trzeba tylko fragmenty, nie całe, bo znowu trzy rozdziały, gdybym wiersz po wierszu chciał omawiać, to koniec. I dzisiaj byśmy się stąd nie rozstali, a na pewno każdy by chciał mieć przerwę w końcu. Pierwszy wiersz sobie poczytany, żeby się wprowadzić w temat. Stamtąd ruszyli się synowie izraelscy i położyli obozem na polach moabskich z tej strony Jordanu naprzeciw Jerycha. Żniwo wieku żydowskiego, lud Boży wchodzi powoli, coraz bliżej zbliża się do Moabu, czy zbliża się do efektu tej zakazanej tajemnicy nieprawości, prawda, która działała już za czasów apostolskich, a miała później rozwinąć się w ogromny system. Ten system nominalny, który się rozwijał, czyli powoli kładą się obozem, przygotowanie na powstanie o tego wielkiego systemu nieprawości w kościele nominalnym w ramach Izraela duchowego. Czy też żniwo wieku żydowskiego. Jeszcze działają apostołowie, jeszcze wszystko jest jak na najlepszej drodze. To są dopiero jeszcze do tej krainy nie pozostaje. To dopiero przygotowania. To, co pisał Paweł, co chyba nawet mieliśmy okazję cytować, że już ta tajemnica działa, ale jeszcze jest hamowana. Jeszcze się nie rozwinie. Później dopiero ona się rozwinie w piękny obraz odpowiedni. A widząc Balak, czytam dalej, syn Seforu wszystko zaczynił Izrael Amoryczykowi, uląkł się Moab tego ludu wielce, bo go było wiele. I zatworzył się Moab z powodu synów izraelskich. Przeto rzekł Moab do starszych Madiańskich, oni tam Moabici, Madianici współpracowali, prawda, bo byli sąsiadami i się wspólny wróg nam zagraża, jak przyjdzie do nas zniszczy dwa piwa i nas. Teraz pożre to mnóstwo wszystko, co jest około nas, jako lwu pożera trawę polną. A Balak, syn Seforów, był królem moabskim na on czas. Powiedzieliśmy, Balak to szatan. Co szatan widzi za czasów początek jego Ewangelii, a właściwie jeszcze żniwo wieku żydowskiego? Widzi naszego Pana, apostołów i zwycięski pochód prawdy. Bo prawda za naszego Pana i za apostołów szła zwycięskim i niszczyła wszystkie błędy, które się pojawiały. Tam nie było kariery dla błędów. Szatan widzi i się uląkł. Mówi, jak tak dalej pójdzie, to wszystkie błędy mojego królestwa, które stworzyłem, będą zniszczone. Muszę coś robić. Bo inaczej prawda zwycięży całkowicie i moje królestwo nie będzie mogło funkcjonować, bo oparte jest na błędzie, a te błędy mi niszczą. A wszyscy Amoryczycy, którzy byli wcześniej wywinięci różnego rodzaju kontakcie błędów, są przez zaszangowana jako są przez czyste prawdy ewangeliczne, tam na początku wielkie Ewangelii niszczone, szatan się boi, jak tak dalej pójdzie, to nie będę miał żadnych możliwości, żeby oszukiwać, żeby zwodzić, żeby moje imperium utrzymywać na tych podstawach błędów, które stworzyłem, przecież ja innych podstaw nie mam jak podstawy błędu. Szuka zatem sprzymierzeńców, żeby ten duchowy Izrael, który powstaje na początku żniwa wieku żydowskiego, na początku wieku Ewangelii, żeby jakoś go pokonać, żeby go odprowadzić w innym kierunku, żeby go zniszczyć. Pomyślał sobie, że jedyny sprzymierzeniec dla niego najlepszy to będzie kto? No ktoś, kto będzie mógł duchowo zaszkodzić tymże rosnącym masom chrześcijaństwa. Mnóstwo wielkie, wiele ich jest, prawda? Coraz większe rzesze chrześcijaństwa niepokojące dla szatana. I zrozumiał, że najlepszym sprzymierzeńcem dla niego będzie, aby wśród wodzów tego chrześcijaństwa część przyciągnąć na swoją stronę. Właśnie kosztem Mamony, narodami Mamony, które miały do zaopatrzenia, żeby oni w jakiś sposób stali się pod jego kontrolą. On będzie mógł wtedy przy ich pomocy zaszkodzić tym, że rzeszą i odprowadzić ich w inną stronę. Taki sobie plan powiedział. No, bardzo zresztą mądry, prawda? Trudno mu tutaj powiedzieć, że źle to obmyślił. Wobec tego wysyła dwie delegacje. Piąty wiersz. Posłał posły do Balaama, syna Berowego, do Petoru miasta, które jest nad rzeką i tak dalej. On mówi, oto lud wyszedł z Egiptu, oto okrył wierzch ziemi i osadza, prawda, przygotowuje przeciwko mnie, niszczy moje królestwo. Przedoż teraz przyjdź, proszę, a przyklinaj mnie kwoli. A kwoli znaczy z powodu tego ludu. Nie wiem, jak to po staropolsku na pewno by przetłumaczyć. Przeklinaj mnie z powodu tego ludu, albo ten lud, powiedzmy, przeklinaj, bo on możniejszy jest nade mnie. A być może będziesz go mógł porazić i wygnać go z ziemi. Bo ja wiem, i to zauważmy, wiedział o tym, że komu błogosławisz, błogosławiony będzie, a komu przeklinasz, przeklęty będzie. Reputacja Balaama była znana. I poszli starsi Moabscy i Madiańscy, mając zapłatę za tą wierzbę, za tą wróżbę, prawda, złą w rękach swych. Kim są ci wysłannicy szatana? Bo to się pojawia nowy element wysłannicy szatana. To są autokratyczni wodzowie i nauczyciele błędu w systemie nominalnym. Czyli Balaam to są ci wodzowie, którzy, mówiłem, oni nie są tacy bardzo źli. To są ci, którzy służą Panu, którzy chcieliby mu służyć, ale jednocześnie chcieliby służyć Mamonie. Ci rozdarci między dwoma rzeczami. Nad nimi są jeszcze gorsi ludzie. No, wiadomo, jest Balak jako sam szef szatan, a potem są ci wysłannicy, autokratyczni wodzowie na ciele błędu, którzy tworzyli te różne systemy religijne. To zwykle ci nowe stworzenia w rękach szatana, które były przez niego używane do kreowania tych systemów, do tworzenia przeróżnego rodzaju błędów. I ci przybywają z takim zaproszeniem, z takim wezwaniem Oczywiście w antytypiezo nie było wezwanie, no bo do kogo to wezwanie? To krzyczeć w powietrze, żeby wszyscy duchowni to usłyszeli, czy ludzie, którzy się zajmowali religią, to było oczywiście zaproszenie przez warunki. Warunki zaczęły się takie tworzyć, które zachęcały do tego, żeby pójść na drogę korzyści materialnych, doczesnych, no za cenę tam częściowej, niedzielę, tam nikomu nie szkodzącej niewierności, kompromisu z prawdą. To były właśnie warunki, czyli zachęcenie do niewierności, zachęcenie do szukania mamony. I pierwsza taka próba była już w okresie efeskim, w tych pierwszych zarysach działania tajemnicy nieprawości. No i te warunki powstawały i to było już kuszące dla niektórych. Pierwsza delegacja. Ale zauważmy, że pierwsza delegacja miała rangę niższą i mniejszą zapłatę. Za chwilę pójdzie druga delegacja po odmowie z wyższą rangą przedstawicieli i wyższą zapłatą. Co to będzie za różnica? Że na początku chrześcijaństwa te warunki zachęcające do szukania mamony, wywyższenia, uznania, sławy, reputacji, prawda, jeszcze nie były takie wielkie jak później. Dlaczego? No bo ten system jeszcze się tak bardzo fałszywie nie rozwinął. Nie ma jeszcze wiele zadowolowania. Jeszcze pójście na kompromis z prawdą i szukanie doczesności mamony niewiele tak bardzo przynosiło. Jeszcze można było to odrzucić i się nie dać na te warunki skusić. Jeszcze można było przy Panu pozostać. Ale jak ten system coraz bardziej się stabilizował, kiedy miał do zachowania już posady, prawda, biskupstwa i wpływy i większe miasto, duże miasto i kontakty z cesarzami, bo w końcu się prawda religia stała, no to wtedy już okąsek był wielką okonie. Czytamy od wiersza 8-14, że gdy ta delegacja przybywa, to odpowiedź na razie jest negatywna, tak? Przyszedł do Balaama, mówią mu, a ci ten mówi, zostańcie tu przez noc, a dam wam odpowiedź, co mi Pan oznajmi. Czy nie są, jak przychodzi ta pierwsza delegacja, nie są tak od razu gotowi powiedzieć nie, bo są częściowo zaślepieni prawda, tą mamoną, chęcią tych zaszczytów, tychże bogactw, wpływów, cokolwiek ma świat do zaoferowania i początkowo jak gdyby nie wiedzą, co zrobić, tak? Ale tutaj mówią, zostańcie na noc, czyli znaczy, że oni to rozważają i dochodzą do wniosku, tak jak tutaj Balaam, i zostali, i Bóg przychodzi do Balaama, mówi, tak, co to jest, oto lud wyszedł, to już pomijam, i Bóg mówi, nie chodź z nimi, ani nie przypinaj ludu tego, bo jest błogosławiony. Rano wstawszy zatem mówi do nich, do posłów, wróćcie się do ziemi waszej, bo mi Pan nie pozwala. I wciążęta wracają z taką odpowiedzią do Moabu. Czyli na tym etapie pokusa jeszcze nie była na tyle silna, na tyle niemożliwa do otwarcia, że oni po chwili zastanowienia dochodzą do wniosku, że gdyby nie opłaca się jeszcze iść na kompromis z prawdą, zostawiać czystość prawdy na korzyść pewnych korzyści doczesnych i taką też odpowiedź udzielają, czyli nie chcą jeszcze w tych warunkach korzystać. Szatan już wtedy chciałby ich skusić na samym początku, jeszcze mu się to nie udało. Ale w okresie Smyrny, posuwamy się do przodu, tak? Delegacja przychodzi druga. System już bardziej stał się okrzepnięty, coraz bardziej rozwija skrzydełka. Wiem, że Smyrna kończy się w roku 318, a nieco wcześniej już było uznanie chrześcijaństwa, a wcześniej było dochodzenie do tego uznawania. Już są biskupi, bo już mamy jak Nicea zaraz będzie, prawda, to już byli okrzepli, już powozy, już lektyki, już byli noszeni, a więc już można było popatrzeć i uznać, że to, jak to mówi, ważne grzechu, jak teraz się mówi na pewne rzeczy. Więc 15 wiersz, wtedy po które posyła Balak więcej książąt i zacniejszych od pierwszych, którzy przyszedł do Balana mówią, nie ociągaj się proszę, czyli takie bardziej natarczywe zaproszenie, przyjdź do mnie, albowiem ci wielką uczciwość wyrządzę, a uczciwość pewnie nagrodę, i wszystko co byś rzekł uczynię, tylko przyjdź proszę, przypinaj mi ten lud. Tak, wyższa ranga, czyli już mamy, że system ma wsiadł pod rodziną te różne funkcje, i oni z bardziej natarczywym wezwaniem przychodzą. Większe perspektywy korzyści, prawda, już doczesnych są przed nimi roztaczane, a więc można tym bardziej się na to skusić. Można by to, żeby to bardziej porównać, można może posłużyć jakimś przykładem życia codziennego, bo to lepiej się zawsze rozumie, jak Pan też często używa, prawda, takich przykładów, żeby pewne rzeczy bardziej uzmysłowić. Ja też właśnie tutaj wprowadziłem taki przykład, że warunki w okresie efeskim, czy ta pierwsza delegacja, to było zachęcenie kogoś do czegoś na przykład nieuczciwego, dając mu w nagrodę rower. Na przykład rower górski, prawda? Przyjeżdża taka delegacja z górskim rowerem, stawia na podwórzu, mówi, jest tutaj, byś z nimi, z nami wszedł współpracę, tam masz pewne kontakty tutaj, no i byś nam pomógł to i owo załatwić, prawda? To w nagrodę otrzymasz rower górski. No ten ktoś wie, że te kontakty jego będą polegały na tym, że będzie tam nie do końca uczciwe rzeczy musiał robić, no ale rower górski, no patrzy, no niezły rower górski, mówi, tak jest, tylko od razu odezwać tym rowerem, żeby odmówić, mówią, poczekajcie tutaj na noc, prawda, ja sobie pomyślę w nocy. No i myśli w nocy, rozważa, to waży No w sumie zważył to wszystko, mówi, będę musiał pewne rzeczy tam zrobić, nie pamięta uczciwe, rower to w sumie no nie jest zły, ale to taka żadna wielka rzecz. Nie, mówi, nie, to nie będę ryzykował. No rano wstaje, mówi, zabierajcie rower, ja nie będę jeszcze ryzykował tego roweru. No ale potem oni wrócili, prawda, pomyśleli, bardzo zależało im jednak na tym człowieku, żeby go pozyskać. Mówią, dobrze, nie chciał roweru, weźmy mu samochód. No i na model jakiegoś samochodu, przyjechali tym samochodem, na podwórko wjechali i mówią, no chodźże, prawda, no weź tutaj, no ten samochód będzie twoją własnością, jeżeli zgodzisz się z nami współpracować i nawiążesz z nami współpracę. No on przecież wie o tym, że to nie krótne, bo już to rozważał wcześniej, prawda, tak jak Balak, prawda, więc mówi, no że raczej nie, no oni mówią, nie, no to zabieramy samochód, a nie, to poczekajcie jeszcze przez nocę, niech on tu postoi, ja znowu pomyślę w nocy, tak jak Balak, znowu myśli, no i teraz co, ważne znowu to samo. Znowu, to samo się ode mnie chcą, tam jakaś pomoc w nie do końca jasnych rzeczach, no ale co mam z drugiej strony, prawda, piękny samochód, to chyba nie będzie nic złego. Coś się takiego, no to wezmę ten samochód, ale i tak nie będę nic złego robić, prawda, tak jak się Balam tłumaczy, prawda, nie, tylko wszystko, tak jak mówi, wszystko co Pan włoży w usta będę mówił, tak, Pan do niego mówi, wszystko Ci włożę, co Ci powiem, to będziesz mówił. No i mówię, no tak, w sumie, co tym złego, przecież ja mogę wziąć ten samochód, nie będę nic złego robił, będę dobrze służył, będę mówił tak samo i pogodę te dwie rzeczy. I w ten sposób zachęcili się do tego, żeby skorzystać z warunków, które wtedy się tworzyły w okresie smyrny, już o wiele bardziej korzystne dla człowieka cielesnego. No i próba usprawiedliwienia się, że w sumie niczego złego i tak nie będą przecież z tego powodu robić. A co z tym złego, że sobie będą mieli jakieś taką czy inną funkcję, takie czy inne dochody, takie czy inne biskupstwo, parafian pod sobą, którzy będą na ich korzyść działać, albo może będą całować ich taki palec duży, prawda, albo drugi palec, no to nic tak z tym złego nie ma. Będzie przyjemnie i będziemy Bogu też opowiadać, że nie będziemy żadnych tutaj kłamstw ani rzeczy niewłaściwych mówić. Tak to wiesz, wiersz 18, tak, o tym mówi. Wtedy Balak mówi tak, choć mi dał Balak pełen dom swój srebra i złota, nie mógłbym przystąpić słowa Pana Boga mego i uczynić przeciwko niemu, bądź mało, bądź wiele. Ale proszę, mówi, zostańcie tu i wy przez noc, a dowiem się, co ma jeszcze Pan do powiedzenia, co kto będzie Pan mówił ze mną. I Bóg znowu w nocy przychodzi do Balama i mówi, czy jeśli cię wezwali, czy po to, żeby cię wezwać, czy cię mężowie, stań i z nimi, wszakże co ci rozkażę, to uczynisz. Oczywiście znowu, prawda, to są Tak sobie oni tłumaczą, że będą to, że skarżą, to oni uczynią. No i rano, zawsze Balam rano, osiadał w oficy swoją i jechał z książętami moabskimi. Czyli co? Oczywiście mówiliśmy, Bóg na pewno zdania nie zmienił. W przypadku Balama jego pragnienie, tak, na tarczywe sprawiło, że Bóg mu przyzwolił, oczywiście tutaj w typie Bóg mu powiedział, żeby szedł. Bo żeby pokazać, że w antytypie ta klasa, która tak bardzo jednak chciała ulec swojej cielesności, żeby korzyści materialne, doczesne z tego czerpać, i stary Adam, prawda, który był cały czas w nich żywy, tak się tego domagał, że w końcu oni jasną odpowiedź Boga, która brzmiała nie, przy pierwszej odpowiedzi, zamienili w odpowiedź tak. I stary Adam ich oszukał, że tam, gdzie Bóg dawał czerwone światło, to oni widzieli zielone. To się tak zdarza. Tak będziemy widzieli to na każdym kroku. Mamy to pokazane nawet przy końcu wieku tysiąclecia w małym okresie, kiedy Izrael wchodzi w Morze Czerwone, czyli zagrożenie którą śmiercią, prawda? I Egipcianie, klasa Kozów idzie za nimi i też wchodzą w tę samą wyrwę, prawda? Przed okrem widzem i nikt nie ma, oni to nie wolę Boga i ci nie wolę Boga. Tylko właśnie ci, którzy udoskonalają się, ustępują zgodnie z tym, co Bóg wobec nich chce, Ducha Bożego coraz bardziej w sobie rozwijają i mogą tego, tą wolę Boga odczytać, tak jak Bóg rzeczywiście chce, żeby ją odczytali, bo Duch Boży mieszka w nich. Bo z tego on nadaje na te samej fali, prawda? Nastawiają radio na falę 102.08 i tam jest to jest, bo to jest ta sama fala. I nastawiają na falę inną niż 102.08 i też nie słyszą niby z fala, ale to nie jest ta fala, bo Bóg nadaje na tej fali 102.08, a oni mają inną, ale mówią, to też Bóg mówi na tej fali. Bo ich nieudoskonalony do końca umysł oszukuje ich. I to jest właśnie bardzo przykre, że nieudoskonalony człowiek myśli, że czyni wolę Boga, tylko dlatego, że brak w nim Ducha Bożego i on nie wie. Mamy Paweł pisze w innym miejscu, to nie mój temat dzisiejszy, prawda, ale któż wie, co w Bogu jest? Tylko Duch Boży, na tym mówię ludzkim, prawda? Któż wie, co jest w człowieku? No nikt nie wie, tylko Duch człowieka, prawda? Nikt nie wie, co jest w człowieku, prawda? Nie możemy się podzielić naszymi przeżyciami z sem, bo on nie wie, co jest w Duchu człowieka, bo tylko człowiek wie. Nie Paweł to przynosi, a to jest w Bogu, kto wie? No tylko Duch Boży. Bo wtedy jak człowiek nie posiada Ducha Bożego, to nie wie, co jest w Bogu i różne punkty widzenia Boga nie są jego punktami widzenia. To, co on uważa za to, za właściwe, ale Bóg nie musi uważać. A ci, którzy z nas Ducha w sobie Bożego nie rozwijają, to potem mają inne zdanie na temat woli Boga. Dla nich to jest zielone światło od Boga jest inne niż dla kogoś innego. I mówią, to jest wola Boga, a mówi, to nie, to inna jest wola Boga. I wszyscy wolę Boga pełnią i robią dwie różne rzeczy sprzeczne ze sobą. I dopiero wtedy, kiedy Bóg się włącza, prawda, a jak wiem z tego z przypowieści, że się włącza karając kozłów, wtedy oni zdziwieni mówią, prawda, że jak to się wszystko stało? Albo Egipcjanie, którzy weszli, w którym momencie dopiero wiedzieli, że Bóg jest z nimi? Jak się wody zaczęły wracać, mówią, uciekajmy, bo Bóg jest z nimi. Tak mówią, krzyczą tam Egipcjanie. Można sobie sprawdzić. Myśleli, że Bóg jest z nimi, że ich z nimi jest, a nie z nimi, prawda? Pomylili się, z kim to Bóg jest Bóg. Każdy ma inne zdanie co do tego i kim jest Bóg. I to jak przychodzi wyraz, prawda, boskiego niezadowolenia, kara, wtedy dopiero zdziwienie. Oszukał nas stary człowiek, który został nieudoskonalony, nie działa na tej samej fali, co duch Boga i uważa, że wola Boga jest inna niż naprawdę jest. I tak samo tutaj. Więc Ty pokazuje, Ty, że się Bóg nie mógł inaczej zrobić, bo nie mógł w przypadku Balama pokazać tego, że to natarczywe pragnienie Balama zmienia tam odpowiedź Boga wobec niego. Więc Ty, Bóg rzeczywiście sam powiedział Balamowi z drugim razem, że idź, jak przyszli, ale to, co Ci rozkaże. A to tylko ilustruje tych, te wszystkie osoby, które są zaślepione swoim starym człowiekiem, chęcią rozumienia czegoś po swojemu, a nie po Bożemu, że w końcu oni odczytują wolę Boga odwrotnie niż ona jest. I jak gdyby Bóg im przyzwala. Mają do siebie usprawiedliwienie, tak jak Balaam, prawda? Że to, co Pan będzie mi kazał, to będę mówił nic innego. No i idą swoją własną drogą samowoli. No tak, mam to w 1 Koryntów 2,11. Któż z ludzi wie, co jest w człowieku, tylko duch człowieczy, który w nim jest? Także tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko duch Boży. Balaam się nie poznał i to właśnie to ilustruje ten przykład, że tak samo jest z nami, którzy za bardzo czegoś chcemy po swojemu. W końcu nam się wydaje, że tak właśnie jest. Oszukuje nas stary człowiek. Myślę, że w tym momencie przerwiemy. Mamy następny etap, to już podróż na Orfice od wiersza 22. To myślę, że po przerwie będzie dobra okazja, żeby dalej to kontynuować. W tej części życzę błogosławieństwa wszystkim i koniec.